Fascynująca wycieczka po innym myśleniu. Zapraszam Cię na wyprawę. Wyprawę, myślę, fascynującą. Wyprawę po innym myśleniu. Wychowujemy się w Europie. Oczywiście są osoby, które miały okazję, tak jak ja, a przez długi okres swojego życia dotykać innych kultur. Mieszkałem w Stanach Zjednoczonych przez 20 lat, ale też mój zawód powoduje, że mam kontakt z wieloma kulturami na świecie jako zawodowy negocjator. I wychowując się w świecie X, znamy ten świat od wewnątrz. Bardzo często nie widzimy go na zewnątrz. W pierwotnych czasach człowiek żył i nazywał każdy odcinek rzeki, zakręt, zawijas jakiś, a tam, gdzie ona się poszerza, jakoś nazywał to, co widział. Ale samej rzeki nie nazwał. On jej nie widział. Jest też takie powiedzenie, że jak żyjesz w lesie, jak jesteś w lesie, widzisz drzewa, ale nie widzisz lasu. Jak widzisz las, to jednocześnie widzisz to, co jest poza nim. A więc jest punkt odniesienia, jest porównanie. I dlatego jak człowiek wychowuje się w świecie X, to jego wyobrażenie jest zamknięte w tej kapsule. Oczywiście dzisiaj jest komunikacja, jest internet, jest telewizja, więc to się zmienia, ale pytanie brzmi, czy tak zasadniczo? Na pewno się zmienia. Jednocześnie nasza kulturowość ma jakieś parametry. Często się nad tym nie zastanawiamy. Po prostu żyjemy tu i teraz w naszym środowisku. No to zaczynam. Kultury szeroko kontekstowe. Co to znaczy? Wyobraźmy sobie, że przyjeżdżamy do kontrahenta niemieckiego i chcemy z nim podpisać kontrakt. Albo do Francuza, albo do Szweda, albo do Austriaka. No to on mówi, co masz na stole. Ja mówię, ja mam to. A ty co masz na stole? On mówi, ja mam to. To pokażmy parametry tego, jak się mówi popularnie, dealu, czyli tej transakcji. Patrzymy się, jak ona wygląda. Bierzemy pod uwagę wszystkie parametry i w pewnym momencie podejmujemy decyzję. Ten układ, który narysowaliśmy na tej kartce papieru, specjalnie podkreślam, na tej kartce papieru, to jest układ, który ma sens. No i teraz sprawdzamy jakieś podstawowe dane, czy mamy zaplecze, czy mamy kredyt, czy mamy siłę do tego, aby wykonać jedna i druga strona i tak dalej. Zawieramy kontrakt. Najczęściej zawierają osoby, które tym kontraktem zarządzają. Bardzo często podpisanie danego kontraktu nie ma na razie nawet przełożenia informacyjnego na ludzi pozostałych, którzy go będą wykonywać. Bo szef podpisał kontrakt z jakąś firmą. Tak myśli Niemiec? Tak, mimo wszystko zasadniczo myśli Polak. Chociaż nasze myślenie już jest bardzo inne. Ono poszło bardzo do przodu i daleko wyprzedza Europę Zachodnią. Statystycznie na pewno. Ale wciąż myślimy na przykład przez pryzmat pytania, to ile na tej transakcji możemy zarobić. I dla nas to jest takie bardzo, bardzo naturalne, prawda? Wyobraźmy sobie, że kultury pozaeuropejskie i kultury poza Ameryką Północną, powiedzmy Stany Zjednoczone, Kanada, chociaż Stany pod tym względem, tak jak Polska, zmieniają się bardzo zasadniczo, wszystkie inne kultury mają zupełnie inne myślenie. Jakie? Szeroko kontekstowo. Jeżeli przyjeżdżasz do Egiptu i chcesz tam zrobić biznes, nikt z tobą nie będzie rozmawiał, jeżeli tam nie masz swojego reprezentanta. Dlatego, że oni cię nie znają, oni cię nie czują. I musi być ktoś, kto podejmie odpowiedzialność, weźmie odpowiedzialność na siebie za zrozumienie i za przekaz, za podniesienie prawdopodobieństwa, że nasza współpraca będzie korelowała z kulturowością, która tam jest. Statystycznego Hindusa nie interesuje, jaką ty kasę i on, a szczególnie on, zarobi na tej transakcji, którą właśnie mu przedstawiasz. On nie będzie przez długi czas rozmawiał o tej transakcji. On najpierw chce cię poznać. Chce poznać twoje myślenie, twoją rodzinę. Dlaczego? Dlaczego Japończyk negocjuje kontrakt przez 3 miesiące, ten sam, który Europejczyk będzie negocjował przez 3 tygodnie? Dlatego, że wszystkie osoby, a przynajmniej na stanowiskach menedżerskich, muszą zaakceptować elementy tego kontraktu, zanim zostanie podpisany. Myślenie procesowe, szeroko kontekstowe. Nie to, co jest na papierze, w liczbach. Tyle wpłynie, tyle wypłynie, tyle będzie zysku. Kultury szerokokontekstowe mają bardzo głęboką świadomość. Uwaga, wiele z nich to są kultury, które na tym świecie myślą kategoriami handlu, biznesu, transakcji, współpracy, rozwoju przez ostatnie 4, a nawet i 5 tysięcy lat, kiedy mówimy na przykład o obszarach Babilonii, Iran, Lewant, czyli Liban, Syria, Izrael i tak dalej. Chiny, to są tysiące lat. Ci ludzie z mlekiem matki wchłaniają w siebie świadomość, że podejście transakcyjne jest krótkowzroczne, linearne, liniowe, czyli prowadzące tak naprawdę do czegoś, co jest nierealne w życiu i powodujące ogromne kłopoty. Chińczyk, żeby zaczął z tobą współpracować, jego grono, w którym on jest, w Europie nazywamy to klastrem, tam nazywać będziemy to rodziną, współpracującą ze sobą, rodziną firm, musi zaakceptować ciebie, czy oni chcą z tobą współpracować. Oczywiście ten świat się teraz troszkę zmienia, komercjalizacja, amerykanizacja czy globalizacja powodują, że to się już troszeczkę zaciera, ale wciąż, żebyś mogła współpracować z tamtą kulturą, oni muszą zobaczyć cię w szerokim kontekście. Ich nie interesuje, ile na tej transakcji zarobią. Ich interesuje, czy współpraca będzie trwać i inwestycja w tę współpracę ma sens z punktu widzenia życia codziennego, kultury bycia w ogóle, pewnego poziomu bezpieczeństwa, które nie wynika z tego, że podpisałeś 27 kontraktów i podkontraktów i przy wszystkim siedzi zespół prawników, tylko ten człowiek, z którym się spotykasz, on jest godnym zaufania i on ma sposób myślenia, który rokuje. Dlatego podpisywanie kontraktów w wielu z tych kultur po prostu to nie jest istotne. Kultury szerokokontekstowe to są te, które bardzo często są kulturami, a właściwie w większości tak zwanymi polichronicznymi. Kultury polichroniczne to takie, które traktują czas, przebieg, zegar, czas, przebieg czasu, nieliniowo, nieliniarnie. Dla których to, że mija czas, który spędzają na to, żeby cię poznać bliżej, zupełnie ich nie przejmuje. Gdzie Europejczyk się denerwuje, ale biznes jest do zrobienia. Oni tego nie zrobią, są zbyt mądrzy. Czyli bym sugerował, że my myślimy głupio jak Europejczycy? Odpowiedź brzmi, niestety tak. Zostaliśmy wtłoczeni przez ostatnie 800 lat w sposób myślenia, w edukację, która nauczyła nas linearności. Jest punkt A, punkt B, jedźmy najkrótszą drogą, bach, i będzie super. A ktoś zadaje pytanie, co dalej? Co za tym stoi? Jak moje życie się będzie rozwijać? No, dla wielu ludzi, którzy nie ufają wiedzy, rozwojowi, tylko myślą, że życie jest tak brutalne, jakie jest. Z pilarii rozwoju Gravesa to są ludzie na poziomie czerwonym, tak a propos, a powyżej jest jeszcze niebieski, pomarańczowy, zielony, żółty i gdzieś tam w przyszłości turkusowy. Te osoby będą to ignorować. Mówię, panie, chrzanisz pan takie farmazony, trzeba się zabezpieczać i tak dalej. Ale nawet bardzo prosty człowiek w Chinach tak nie powie, ani Japończyk tak nie pomyśli, ktoś w Indonezji też tak nie pomyśli i kiedy zaczynasz rozmawiać z aborygenem, ma dokładnie odwrotne myślenie niż to, zróbmy biznes tu i teraz. Polichroniczne kultury to takie, które mówią, czas? Powinniśmy wykorzystać go na zbudowanie konstruktu. Konstrukt to, nie mylić z konstrukcją, konstrukt myślowy. Konceptu takiego, który podniesie prawdopodobieństwo tego, że nasze życie będzie zbalansowane, ja będę mogła realizować swoje życie, a nie konkretną jedną transakcję. I tu się pojawia pojęcie sprzedaży transformacyjnej, myślenia transformacyjnego, które przejmują w tym momencie Europejczycy, szczególnie Polacy. Uczy się Ameryka tego, północna, Stany Zjednoczone, Amerykanie, Kanadyjczycy. Czyli jeżeli zaczynasz współpracować z kimś, nie myśl kategorią, ile ty możesz z tego wyciągnąć. Często ludzie pytają mnie, Krzysiek, jaki to jest dobry kontrakt? Jak napisać dobry kontrakt? No to weź od swojego potencjalnego kontrahenta, z kim masz podpisać kontrakt, napisz taki kontrakt, który zabezpieczy cię przed samym, znaczy tę osobę przed tobą, ale jednocześnie pokaże maksymalizację efektu dla tej strony, czyli dla twojego kontrpartnera. A ta osoba nie zrobi dokładnie to samo. Ktoś powie, to bajka. To nie jest bajka. Tak większość świata tworzy konstrukcję współpracy. Ale kiedy pojedziesz do Niemiec, no to wybacz, ale tam w ogóle ta perspektywa nie istnieje, jeśli w ogóle istnieje jakaś perspektywa, oprócz tego, że jest świat zbudowany tak, jak jest i nie ma absolutnie lepszego, bo u nich jest najlepszy. No, za to płacą frycowe, dlatego ich gospodarka jest dzisiaj no prawie, że w rozsypce. Czego oczywiście się nie ogłasza i bardzo dobrze, bo byłaby panika. W związku z tym, oprócz myślenia transformacyjnego, jest myślenie transakcyjne, czyli wąsko kontekstowe. I teraz jest pytanie, to co to nam daje, że tak się dzieje? No pierwsza sprawa, jak spotkamy się z kimś, na przykład z Iranu, czyli z dawnej Persji, albo z Arabii Saudyjskiej, albo pojedziemy do Konga, albo będziemy współpracować z Tanzanią, to tam spotkamy ludzi, których nie interesuje pojedyncza transakcja, tylko i wyłącznie, ale interesuje człowiek w tej transakcji, pewien proces, pewien przebieg. To są ludzie, którzy patrząc na codzienność, nie patrzą przez pryzmat rzeczownika. Patrzą przez pryzmat czasownika. Jak się coś dzieje, to znaczy to trwa, trwało i będzie trwać. Jak na przestrzeni czasu sytuacja będzie się rozgrywać, a nie jak na kartce papieru, która może okazać się totalnym błędem w trzecim dniu realizacji współpracy, bo nie wzięliśmy czegoś pod uwagę. I nawet jak żeśmy nie wzięli czegoś pod uwagę, bo w tamtych kulturach też się nie bierze, to wtedy dopiero zaczyna wychodzić na jaw, z kim mamy do czynienia. Słynne jest zachowanie Japończyków w sytuacjach kryzysowych. Kiedy do nich zwróci się sytuacji kryzysowej o pomoc, a oni wiedzą, że ty masz nóż na gardle, nigdy w życiu nie kopną ci cen w górę, po to, żeby wykorzystać ten moment. Dostarczą ci produkt na tym samym poziomie. Jeżeli to jest oczywiście sytuacyjne, bo jeżeli generalnie, że biorą ceny, idą w górę, ekonomia i tak dalej. Mówię sytuacyjnie, nie wykorzystają tego. I oni, dlaczego? Dlatego, że myślą szeroko kontekstowo. Dzisiaj ty, jutro oni. Oni myślą o współpracy. Tak samo jak w myśleniu transformacyjnym. Nie rozpoznawaj potrzeb klienta jako twój docelowy punkt. Bo dostarczenie tego, co klient potrzebuje, zwłaszcza co on definiuje, wskazuje cię na porażkę biznesową, będziesz wegetować. Niska marżowość i tak naprawdę będzie się liczyć tylko cena. Nie dostarczaj samego produktu. Nie opieraj się tylko i wyłącznie na samej relacji. Relacje nie definiują dzisiaj sprzedaży. Buduj zaufania, to jest zupełnie coś innego. No, oczywiście trzeba relacje zbudować, ale to nie jest ten punkt docelowy. Nie buduj oferty dla klienta, bo to nie ma sensu. To klient razem z tobą powinien zbudować ofertę, bo wtedy jej nie odrzuci. Poza tym ona jest uwspólniona. On ją czuje, on ją rozumie. To wszystko może nas prowadzić do pewnej refleksji. No przecież, jeżeli myślimy o dziecku i wysyłamy go do szkoły, no i skupiamy się nad tym, żeby ono miało świetne oceny. I naciskamy na to, że miało świetne oceny. I nagle okazuje się, że dziecko ma same szóstki w każdym przedmiocie. To czy przypadkowo nie gwałcimy w pewnym momencie tego, co on kocha, albo ona? Czy nie wyznaczamy celu dla dziecka, który jest tylko sztucznym, wyimaginowanym celem, polegającym na tym, że ja we wszystkim mam być świetny, co w życiu się kompletnie nie kalkuluje. Ba! To wyobrażenie, że jestem w życiu świetny, będzie powodować, że ja później będę sobie wyobrażać, że ja w życiu same sukcesy będę obnosić. Czy nie lepiej jest pozwolić dziecku w pewnym momencie pójść w danym kierunku, a te obszary, które nie są jego domeną, zadbać tylko, żeby o nie zadbać, a w międzyczasie zadbać o rozwój emocjonalny dziecka. Na przykład, jak sobie daje radę z porażkami. Nasze przekładanie myślenia rodzicielskiego na nasze dziecko, bo my mamy wyobrażenie, jak my byśmy chcieli. A czy nie jest istotne, co dziecko czuje? Ono może chcieć sytuacyjnie teraz, chce loda i koniec. Nie jest to dla niego dobre, nie o tym mówię. Ale dziecko czuje, że coś kocha, coś nie. Czy my nie powinniśmy się na tym skupić? Czy to, że ono się przewraca na rowerze, nie jest doznaniem czegoś, co w życiu się będzie wydarzało, w związku z tym niech ono przeżyje, a nie stwarzaj dla niego krystalicznych warunków pod kroszem, że jak ono się przewróci, ty przychodzisz, podnosisz go i tak dalej. Co, będziesz za nim biegać całe życie? Szczególnie jak będzie miało na przykład 37 lat, a ty będziesz 350 km albo 3500 km od tego dziecka? Podbiegniesz do niego? Czy wolisz, żeby ono samo to zrobiło? Myślenie szeroko kontekstowe, myślenie procesowe, do czego to prowadzi? Przewidywanie, które nie polega na tym, że ktoś przewiduje, co się wydarzy, ale wie, że nie jest w stanie, żeby przewidzieć, co się wydarzy, bo żyjemy w środowisku chaosu, a nie w czymś, co jest uporządkowane lub będzie uporządkowane. To powoduje, że myślimy kategoriami, aby przygotowywać dziecko do drogi, a nie drogę dla dziecka. Niestety myślenie europejskie jest oparte na tym, że my chcemy sobie to wszystko poukładać, ogarnąć ten chaos. A tu chaosu się nie da ogarnąć, ale możemy siebie ogarnąć. Dlatego myślenie szerokokontekstowe umiejscawia nas w pewnym procesie. I kiedy go widzimy, nasze decyzje będą inne. Tematyka ta może być poszerzona o różnego rodzaju inne materiały, aby się utrwaliła, aby dać więcej przykładów. Dlatego zapraszam do linku pod tym filmem. Linku, który prowadzi do programu, który nagrałem, 9-godzinnego, prawie 9 godzin programu, gdzie daję dziesiątki przykładów na bardzo różnego rodzaju sytuacje życiowe, które wspomagają nas w tym, aby sobie kształtować odpowiedź na pytanie, jak działać, abyśmy my i nasze otoczenie, nasi najbliżsi, abyśmy byli silniejsi. Abyśmy mieli większe prawdopodobieństwo. Z jednej strony, żeby sobie lepiej dawać radę, ale z drugiej strony, żeby tu i teraz żyć i cieszyć się życiem. Zapraszam także do tego linku, który widzisz teraz na ekranie. To jest link, pod którym zamieściłem bezpłatne materiały. Materiały, które wzmocnią to, co powiedziałem. Pchnącie w kierunku być może zrobienia jednego, dwóch, trzech kroków po to, aby to, co powiedziałem, jeżeli Ciebie to w jakiś sposób dotknęło, abyś mogła to w jakiś sposób zacząć wdrażać w swoim życiu, jeżeli do takiego wniosku dojdziesz. Zapraszam do komentarzy pod filmem, do dzielenia się swoimi uwagami i zapraszam także do tego, abyście subskrybowali ten kanał. Tam jest taki dzwoneczek, który spowoduje, że będziesz dostawać informacje, że kolejny nowy film się pokazał. Zapraszam, aby skorzystać z innych filmów, które nawiązują do tej tematyki. A tak w ogóle życzę powodzenia, życzę szerszego spojrzenia, czyli szerokokontekstowego. Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers.